Witam Państwa bardzo serdecznie. Ten wykład będzie dużo lżejszy i taki bardziej popularno-naukowy. Także to jest właśnie temat. I tak jak wiadomo, środowisko naturalne naszej Ziemi charakteryzuje się taką dużą zmiennością cykliczną i wszyscy o tym doskonale wiemy, prawda? Obieg Ziemi wokół Słońca, czyli zmieniające się pory roku, obrót Ziemi wokół własnej osi, czyli dzień i noc, i wszystkie te rzeczy w toku ewolucji. W ogóle nas nie dziwi, człowiek jest już na tej Ziemi około 300 tysięcy lat, spowodowały, że wykształciły się pewne adaptacje do tych zmian. I jedną z takich zmian adaptacyjnych właśnie jest nasz zegar biologiczny, który funkcjonuje w naszym organizmie i właściwie we wszystkich, w większości organizmów żyjących na naszej planecie. Tyle, że jak Państwo doskonale wiedzą, człowiek jest 300 lat na Ziemi, ta ewolucja trwa. Od ostatnich 50 lat mamy bardzo duży rozwój techniki i bardzo duże zmiany nastąpiły właśnie w tym, co nas otacza wokoło. W tym krótkim czasie, w ciągu tego długiego czasu życia naszego na Ziemi, okazuje się, że dostęp do niebieskiego światła, oświetlenie ulic, teraz internet, Facebook, wszystko to, co mamy, telefon w ręku, cały dzień prawdziwie, tak naprawdę, otaczające nas ciągłe bodźce, informacje, bardzo wpływają na nasz mózg, na nasz zegar i na to wszystko, co się dzieje w naszym organizmie. Więc tak jak powiedziałam, w każdym właściwie żywym organizmie istnieje wewnętrzny zegar. Taki zegar okołodobowy. Jest on spowodowany właśnie tymi zmianami dzień-noc. Jest on okołodobowy, bo trwa około 24 godzin. Zwykle jest to troszeczkę ponad 24 godzin, ale jest też jego synchronizacja, o której Państwu opowiem. Oczywiście jest powiązany z ewolucją dzień-noc. I tak naprawdę czym on steruje? Steruje po prostu całym naszym życiem, całym naszym funkcjonowaniem. Zarówno snem, jak i hormonami, a jak wiadomo, hormony sterują całym naszym organizmem, metabolizmem, co również jest związane z hormonami, naszym nastrojem, co jest bardzo ważne, pamięcią, procesami uczenia się, co również jest kluczowe. I każdy z nas posiada ten właśnie zegar. To jest taki uogólniony rysunek takiego zegara 24-godzinny. I tak ogólnie przyjmując, wiadomo, każdy z nas jest inny, każdy ma inny background genetyczny, więc są między nami pewne różnice, ale zwykle określa się, że około godziny drugiej w nocy jest faza najgłębszego snu. Potem nasza temperatura ciała jeszcze gwałtowniej spada. I obserwujemy najniższą temperaturę ciała. Wraz z pojawieniem się pierwszych promieni słonecznych, tak możemy to nazwać, zaczynamy obserwować wzrost ciśnienia krwi. Wiąże się między innymi to z początkiem uwalniania kortyzolu, koniec uwalniania melatoniny, takiego hormonu, o którym dokładnie dzisiaj Państwu opowiem. I powoli zaczynamy mieć aktywność naszych jelit, czyli zaczynamy się trochę chcieć jeść, wyższa produkcja kortyzolu i testosteronu. Coraz wyższa sprawność umysłowa, już stajemy na nogi, zaczynamy coraz lepiej funkcjonować. Koło 14 mamy najlepszą koordynację. Oczywiście to jest zależne od tego, jakim jesteśmy chronotypem, o czym również Państwu powiem. Dalej bardzo dobry czas reakcji, sprawność mięśniowa, najlepszy czas na ćwiczenia. Później znowu powoli wszystkie procesy powoli się obniżają. Spada nasze ciśnienie krwi, opada temperatura ciała. Wzrast z brakiem światła słonecznego, początek obserwujemy wydzielania melatoniny. I na pewno Państwo słyszeli o chronotypach, czyli każdy z nas może określić się, czy jest skowronkiem, czy sową, w zależności od tego, jakimi charakteryzuje się tymi zmianami. Czy lubi wcześnie wstawać, rano jest energiczny, ma dużo bardzo energii, a wczesnym wieczorem po prostu musi położyć się spać. Czy też jest chronotypem sowy, te osoby bardzo długo potrafią funkcjonować wieczorem, osiągają taki naprawdę wyższą kreatywność koło godziny 18, czyli stricte po południu, i często odczuwają zmęczenie rano. Oczywiście to są dwa skrajne typy, mamy również taki typ środkowy, przepraszam, podpośredni, mniej zróżnicowany i Tak naprawdę to jest najczęściej występujący chronotyp, ale tak naprawdę jakbyśmy chcieli się sprawdzić, jest wiele testów, które pozwolą nam określić, czy jesteśmy bardziej skowronkami, czy jesteśmy bardziej sowami. Badania naukowe pokazują, że tak, mamy takie chronotypy i w badaniach socjologicznych okazuje się, że większość osób wskazuje u siebie, że jest chronotypem sowy. Jednak okazuje się, że jeżeli byśmy zbadali nasz poziom melatoniny, kortyzolu i zmian temperatury, to nie jest to do końca po prostu prawda. Życie socjalne, w którym obecnie funkcjonujemy, powoduje, że większość z nas funkcjonuje właśnie w tym chronotypie sowy. Rano wstajemy, jakoś musimy, bo mamy i zajęcia, i szkołę, i inne rzeczy, a później w ciągu dnia tak naprawdę po wykonaniu wszystkich zajęć, jakie nas czekają, ja jako mama mam jeszcze dzieci, obiad, funkcjonuje człowiek do tej godziny 20 i tak naprawdę powinien kłaść się spać, a tak naprawdę to jest czas dla niego i w związku z tym siedzi z tym telefonem albo robi cokolwiek innego, co tak naprawdę bardzo zaburza jego chronotyp i potem sam, myśląc, że robi dobrze dla siebie, wygospodarowując odpowiedni czas, w którym będzie mógł mieć swoją chwilę w ciągu tego dnia, powoduje wiele zaburzeń we własnym organizmie. Według Michaela Brausa w 2019 roku, on wydał taką książkę, socjolog, tych chronotypów można dużo więcej określić. Tak naprawdę jedyne, co chciałam zaznaczyć, lew to jest taki poranny człowiek, wilk ten wieczorny, większość z nas jest w chronotypie niedźwiedzia, ale jest jeszcze chronotyp delfina i to jest taka osoba, która ma bardzo duże po prostu problemy ze snem. Tak naprawdę późno zasypia, wcześniej się budzi, w wielu badaniach wskazywane jest, że ma po prostu wysoki poziom hormonu kortyzolu, który po prostu nie pozwala mu zwyczajnie się wyciszyć i normalnie funkcjonować. Co ciekawe, jeżeli mówimy jeszcze o tych chronotypach, to okazuje się, że tak jak powiedziałam, ten chronotyp sowy, którym większość z nas się obecnie spostrzega, nie jest wcale dobry dla naszego zdrowia. Osoby o chronotypie sowy bardzo często za późno chodzą spać, w związku z tym ta ilość snu, którą mają, bo rano i tak muszą wstać do pracy, do szkoły, jest mniejsza niż powinna być i bardzo często wiąże się to z mniejszą kreatywnością, większym zmęczeniem i naprawdę trzeba dobrze rozważyć, którym chronotypem jesteśmy. Co wpływa na ten nasz chronotyp? To, co powiedziałam, wewnętrzny zegar. Tym wewnętrznym zegarem jest oczywiście, wewnętrzny zegar jest oczywiście sterowany promieniami słonecznymi, ale to, co jest najważniejsze w mózgu, to jądro nadskrzyżowaniowe, takie struktury, które są parzyste, dwa malutkie jądra, one tutaj mieszczą się koło przysadki i to jądro skrzyżowaniowe jest takim master organizerem wszystkiego, reguluje zegar biologiczny, fizjologię, zachowanie. Pełni funkcję nadrzędnego zegara biologicznego, tak jak powiedziałam, odpowiada za regulację cyklu dobowego i synchronizację go z tym światłem zewnętrznym, co jest tak naprawdę kluczowe. Determinuje rytmy behawioralne, fizjologiczne, to wszystko, co już w sumie powiedziałam, przekazuje informacje do szyszynki, która uwalnia melatoninę i połączone są z komórkami zwojowymi siatkówki i dzięki właśnie sporynie białka wrażliwego na światło, które znajduje się w naszej siatkówce, to wszystko funkcjonuje i się reguluje. I tak jak powiedziałam, najpierw ten pierwszy bodziec świetlny, percepcja światła w siatkówce, melanopsyna, to białko znajduje się w niektórych komórkach siatkówki i co bardzo ważne, ono jest wrażliwe na światło i nie jest wrażliwe na światło pomarańczowe, które jest w ognisku, w świecach, zupełnie nie reaguje. Reaguje na światło białe, a przede wszystkim na światło niebieskie, którym teraz jesteśmy emanowani. Badania w Stanach Zjednoczonych pokazały, że w regionach, gdzie ludzie żyją w dużym zanieczyszczeniu światłem, tak naprawdę wszyscy poziom depresji jest dużo wyższy niż w regionach, gdzie zanieczyszczenie światłem jest zdecydowanie mniejsze. Także to ma bardzo duży wpływ na nasz rytm okołodobowy. I tak dalej. Po aktywacji tych komórek w siatkówce dochodzi do przekazania sygnału dalej do mózgu, tak jak tutaj widzimy. To taki jest szlak siatkówkowo-podwzgórzowy do podwzgórza, do jądra właśnie nadskrzyżowaniowego, który jest tym master regulatorem i tutaj odpowiada za najważniejsze rzeczy. Dalej przez jądro przykomorowe, twór siatkowaty rdzenia kręgowego, tak jak pokazują te strzałeczki, dokładnie ten sygnał biegnie. Dwoje górne szyjne i dochodzi do szyszynki, bardzo ważnego miejsca, w którym produkowana jest melatonina. Pokazałam Państwu szlak produkcji tej melatoniny, czyli z tryptofanu w odpowiednimi enzymami za pośrednictwem serotoniny dochodzi do produkcji melatoniny w pinocytach, komórkach szyszynki. Także tak jak Państwo widzą tutaj, oprócz tego, że tworzy się ta istotna bardzo melatonina dla regulacji wszystkich procesów, bardzo ważny jest również tryptofan i serotonina, które również biorą udział w powstawaniu melatoniny. I to właśnie jest wzór chemiczny melatoniny. Bardzo ważna cząsteczka sygnałowa, bo dzięki niej dociera, może ten sygnał o zmianie dnia i nocy rozprzestrzeniać się po całym organizmie. W odpowiedzi na brak światła, czyli po zapadnięciu zmroku, szyszynka zwiększa produkcję tej melatoniny, a oczywiście kiedy dzień się kończy, kiedy noc się kończy, poziom melatoniny w krwiobiegu obserwowany jest znacznie mniejszy i wtedy inne hormony będą powodowały, że wstajemy. Ten cykl, poziom melatoniny najwyższy jest w nocy między 2 a 4 nad ranem. Oczywiście to jest bardzo zależne od chronotypu, który posiadamy, ale tak, ten największy szczyt jest w środku nocy, kiedy powinniśmy spać głębokim snem. A następnie stopniowo on spada, ułatwiając w dalszej kolejności wybudzenie. I co bardzo istotne, proces wydzielania melatoniny jest zależny od wieku. I produkcja po prostu spada z wiekiem. Na tym wykresie dokładnie widać, jak to wygląda. Czyli mając 5 lat, poziom melatoniny jest wielokrotnie wyższy niż u 30-latka. I zdecydowanie możemy zobaczyć u 30-latka, jaka jest różnica między 30 a 45-latkiem wraz z wiekiem. Naprawdę ten poziom melatoniny spada. Związane jest to też z tym, że potrzebujemy mniej snu i wiadomo, że niemowlęta powinny spać około 20 godzin. Osoby młodsze około 10, nastolatki, to jest bardzo ważna sprawa, również powinny spać te praktycznie 10 godzin w ciągu dnia, co jest bardzo trudne, mając pod uwagę to, że wstajemy na 8 do szkoły i tak naprawdę to już jest wszystko zaburzone, więc jak ktoś jest o wczesnym chronotypie, to naprawdę bardzo trudno funkcjonować w tych wczesnych godzinach. No i u osób starszych ten poziom jest bardzo niski, dlatego często osoby starsze podsypiają w ciągu dnia, a w nocy mają bardzo duże problemy ze snem. W związku z tym poziomem melatoniny bardzo dużo problemów tworzy się w organizmie, bo melatonina bardzo dokładnie reguluje wiele procesów, tak jak było. Między innymi reguluje cykl dobowy, jest taką cząsteczką antyoksydacyjną, więc jak mamy jej wysoki poziom w organizmie, no to super. Ten oksydant świetnie działa, chroni przed wolnymi rodnikami nasze DNA, przed mutacjami. Komórki mają większą ochronę, wraz z wiekiem też oczywiście to spada, jak poziom melatoniny spada. Ma bardzo ważne działanie immunomodelujące, czyli powoduje aktywację wielu procesów wspomagających układ odpornościowy poprzez właśnie limfocyty. Działa przeciwzapalnie, wpływa na produkcję cytokin przeciwzapalnych, co wiąże się właśnie też z tą odpowiedzią immunologiczną. Więc naprawdę ma wiele takich prozdrowotnych funkcji. I tak jak powiedziałam, jej poziom w ciągu dnia jest bardzo niski, około godziny 21, dramatycznie rośnie, powodując, że mamy ochotę iść spać. Mamy ten pik około 2 w nocy, po czym spada, tak by znów rano osiągnąć bardzo niski poziom. Jak Państwo widzą na tym wykresie, zaznaczyłam jeszcze drugi bardzo ważny hormon, kortyzol, który dokładnie odwrotnie działa jak melatonina. Obserwujemy jego bardzo duży wzrost właśnie rano. I ten wzrost kortyzolu powoduje, że mamy bodziec do wstania, do aktywności. I jakie jest powiązanie tych dwóch hormonów ze snem? No właśnie tak jak to już właściwie wszystko powiedziałam, melatonina produkcja wieczorem, kortyzol produkcja po przebudzeniu, melatonina reguluje rytm domowy, pomaga w zasypianiu, w wyciszeniu się organizmu, przy dobrym śnie dopiero jest w stanie organizm odpocząć, mózg odpocząć, się zregenerować, a kortyzol znany jako hormon stresu aktywuje, mobilizuje organizm, utrzymuje czujność, koncentrację w ciągu dnia. Więc niedobory melatoniny powodują nasze problemy ze snem, ale niedobory snu, niska jakość właśnie tego odpoczynku powodują wyższy poziom kortyzolu. Wiadomo, że też czynniki stresowe powodują wyższy poziom kortyzolu, więc to wszystko jest takim jednym wielkim organizmem, który bardzo trzeba dobrze regulować. Działają one w opozycji i prowadzą ich brak równowagi, prowadzi do dużych problemów ze snem. Jest również bardzo dużo innych hormonów kluczowych dla regulacji cyklu snu i czuwania, między innymi hormon ACTH i FSH. ACTH właśnie, jego głównym działaniem jest pobudzanie kory nadnerczy do wydzielania kortyzolu. FSH też ma bardzo cykliczne wydzielanie, hormon wzrostu, który głównie jest wydzielany podczas nocy, szczególnie w fazach tego głębokiego snu, więc jak Państwo widzą, żeby on się uwalniał, żeby organizm mógł prawidłowo wzrastać, to tak naprawdę bardzo ważny jest ten głęboki sen. Odpowiada również za regenerację tkanek, wzrost mięśni, kości, metabolizmu tłuszczów. Hormony związane z łaknieniem, zarówno grelina, jak i leptyna. Pierwszy sygnalizuje, że jesteśmy głodni i potrzebę jedzenia. Drugi, sytość, oba. Przy braku snu dochodzi do zwiększenia greliny, zaburza to nasze postrzeganie, czy jesteśmy głodni, czy nie jesteśmy. Jeżeli jemy, wpływa to też na inne organy. Serotonina, tak zwany hormon szczęścia, produkowana jest w ciągu dnia właśnie pod wpływem światła słonecznego i aktywności fizycznej. Jak Państwo widzieli, jest kluczowa dla powstawania melatoniny w szlaku jej powstawania. I jeszcze testosteron, który również bardzo cykliczne ma wydzielanie, odpowiada za wiele funkcji w organizmie, w tym energię, libido, stan kości, stan mięśni. Oczywiście u kobiet jest w dużo mniejszym procencie wydzielany, ale też ma bardzo ważne funkcje i głęboki sen znacząco wspiera jego produkcję. Co więcej, nieprzesypianie nocy powoduje obniżenie jego poziomu w ciągu dnia. I tak jak Państwo widzą, obowiązuje nas tak zwana dobowa rytmika wszystkich procesów. I tak jak tutaj widać na wykresie, w ciągu nocy, w zależności oczywiście od procesu, mamy wzrost, jest to i dochodzi do tego, że większość tych procesów jest cykliczna. W momencie bardziej laboratoryjnym, kiedy naukowcy chcieliby zbadać, czy dany proces jest rytmiczny, czy nie, prowadzimy badania w stałej ciemności. Jeżeli ta rytmika cały czas następuje, okazuje się, że tak, ten proces jest zależny od wewnętrznego zegara. Co więcej, pojedynczy puls światła, możemy tym pulsem światła wywołać opóźnienie takiego cyklu albo przyspieszenie i wtedy mamy pewność, że właśnie jest to związane z zegarem biologicznym i działa właśnie w tym zegarze. I tak jak Państwo widzą, te wszystkie, to co opowiedziałam, to jest ten główny zegar mózgu, który się znajduje, to jądro nadskrzyżowaniowe, które tak naprawdę jest takim master regulatorem, czyli dyrygentem w naszej orkiestrze. Jednak dalej mamy organy, komórki, one również posiadają swój cykl, który nadrzędnie regulowany jest tym cyklem związanym z mózgiem, ale one mają też swój własny cykl, który można co prawda synchronizować do niego. I tak też na ten nasz wewnętrzny zegar, który tutaj zaznaczyłam właśnie w tym to jądro nadskrzyżowaniowe, mogą wpływać geny, takie jakie mamy, czyli to, jaki jesteśmy chronotypem między innymi, ale również czynniki środowiskowe, kiedy jemy, jak długo śpimy, jaki mamy porządny ten sen oraz kiedy uprawiamy aktywność fizyczną. To wszystko wpływa właśnie na zegar, na sygnał, który idzie do szyszynki i tworzenie melatoniny. Ale także ten sygnał z tego nadrzędnego naszego zegara SNC jest przekazywany do przysadki mózgowej. Przysadka może powodować, produkuje te dwa kluczowe hormony, ACTH i TSH, o których Państwu powiedziałam, i one wpływają na bardzo dużo dalszych procesów, między innymi na nadnercza, na tarczycę i produkcję hormonów, które w dalszej części związane są między innymi właśnie z metabolizmem, regulują wszystkie te narządy. Dodatkowo cały zegar jest regulowany, każdy narząd, tak naprawdę możemy określić jego taki najbardziej efektywny czas działania, oczywiście względnie. Dodatkowo, czyli widzimy, że ten nasz zegar działa też na poziomie narządów i dodatkowo działa przez układ autonomiczny i też temperaturę ciała, to wszystko wpływa na nasz metabolizm, senność, to jak funkcjonujemy w ciągu dnia. I tutaj taka budowa i zasadnicze działania takiego zegara biologicznego, czyli mamy ten główny generator rytmu, który w naszym przypadku jest właśnie jądro nadskrzyżowaniowe, ale sygnał środowiskowy, czyli taka droga wejścia, czyli światło, czasem też temperatura wchodzą do zegara i droga wyjścia, czyli narządy efektorowe, czyli to, jak cyklicznie dalej odpowiadają narządy w całym naszym organizmie i komórki, czyli jaką mamy ekspresję genów, procesy fizjologiczne i zachowanie. I to wszystko można zsynchronizować względem bodźca świetlnego, który będzie docierał do naszych oczu i wpływał na produkcję melatoniny. Cała historia zegara biologicznego oczywiście była badana przez wiele, wiele lat, bo okazało się, że te cykliczne działanie wielu hormonów, funkcji w naszym organizmie, w jaki sposób musi być regulowane. I w 2017 roku trzech naukowców zostało nagrodzonych Nagrodą Nobla za właśnie molekularny mechanizm tego zegara. To, co Państwu powiedziałam, to jest ten nadrzędny mechanizm mózgu, ale okazuje się, że każda komórka w naszym ciele posiada swój własny zegar biologiczny. I właśnie tych trzech naukowców opracowało model tego wewnętrznego zegara, zegara z każdej naszej komórki. Pracowali oni na Drosophila melanogaster, muszce owocowej. Wydawałoby się, że takim niepozornym modelu do badań, jednakże muszka owocowa ma 90% homologii z naszymi genami. Co więcej, naukowcy bardzo lubią ten model, bo bardzo łatwo się mnoży, łatwo mieć dalsze pokolenia, a także 75% chorób obserwowanych u człowieka, można utworzyć modele badawcze właśnie na tym prostym organizmie modelowym. I właśnie ze względu na jego prostą genetykę był on wybrany przez tych naukowców. Odkryli oni w 1971 roku gen PER jako pierwszy, którego białko gromadzi się w komórkach w ciągu nocy i ulega degradacji w ciągu dnia, czyli ma ten swój cykliczny czas produkcji. Odkryli również kolejne białka, które stabilizują ten zegar i wykazali właśnie istnienie mechanizmu sprzężenia zwrotnego, że białka zegarowe hamują aktywność innych kolejnych genów, co powoduje utworzyć ten rytm 24-godzinny. Czyli udało się zlokalizować ten gen, ten cykl również w te zmiany rytm dobowe również w genach i wykazać, że to nie tylko zmiany zewnętrzne zależne od światła. I między innymi dzięki tym badaniom też udało się w końcu wyjaśnić, dlaczego na przykład mimoza inaczej liście roślin reagują w ciągu dnia, a w ciągu nocy. I taki właśnie molekularny mechanizm zegara u ssaków chciałam Państwu teraz przedstawić, taki jak jest w większości naszych komórek i który właśnie odpowiada za cykliczność tak wielu procesów. Przede wszystkim tworzą się dwa białka BML i CLOCK, które z kolei są czynnikami transkrypcyjnymi dla ekspresji bardzo ważnych genów zegara, PER i KRY. Po aktywacji transkrypcji, translacji, tworzą się te białka i co się okazało? Te białka są w stanie znowu wejść do komórki, do jądra komórkowego i ich wysoki poziom może spowodować, że zablokuje się ekspresja tych właśnie białek, czyli mamy to hamowanie zwrotne, które tak naprawdę dzięki tym cyklicznym zmianom może regulować cyklicznie wszystkie procesy. I tak jak Państwo widzą, cykliczne bodźce środowiskowe oraz aktywność behawioralna zależna właśnie od pory dnia mogą wpływać na ten nasz zegar biologiczny i wpływać na wszystkie narządy i przede wszystkim mogą również wpływać na nasz układ odpornościowy, na prawidłowe jego działanie, a także na produkcję cytokin i to, jak się to dzieje. Więc odkrycie noblistów pokazało, że mamy ten zegar w naszym mózgu. Dalsze badania pokazały, że ten zegar molekularny w różnych komórkach naszego ciała może być bardziej aktywny albo mniej aktywny. Do takich komórek najbardziej aktywnych, które mają ten zegar, które funkcjonują najbardziej właśnie w takich cyklach, są przede wszystkim komórki nerwowe, szczególnie neurony właśnie z jądra nadskrzyżowaniowego. Komórki wątroby też charakteryzują się dużą cykliczność, dużym rytmem dobowym. Komórki mięśni, komórki odpornościowe, tak jak przed chwilą pokazałam, oraz komórki skóry, które też mają cykle proliferacji i naprawy, czyli dzielenia się i naprawy DNA. Tak tutaj właśnie schematyczny pogląd na te wszystkie komórki, o których opowiedziałam. Do komórek z takim osłabionym lub zmienionym zegarem biologicznym zaliczamy komórki macierzyste, gdyż one mają ten zegar często wyciszony, bo mogą być w stanie spoczynku, a także komórki nowotworowe. U nich bardzo często zaburzony jest rytm i mają one taką zupełną utratę synchronizacji z resztą organizmu. Dlatego to też jest ważne przy wielu badaniach i później przy wprowadzaniu również farmakoterapii. Mamy również komórki, które w ogóle nie mają zegara biologicznego w sobie. Są to czerwone krwinki, szczególnie ze względu na to, że jak Państwo wiedzą, czerwone krwinki nie mają jądra komórkowego, więc nie mają tego mechanizmu genetycznego zegara, który mógłby regulować. Po tym wszystkim, co powiedziałam, myślę, że teraz dojdę do tego naszego kawałka chleba, na którym tutaj pracujemy, czyli jak badania zegara biologicznego mogą być prowadzone na modelach i komórkowych, i zwierzęcych, i jak to wpływa na to, co dowiadujemy się o naszym zdrowiu. Przepraszam. I tak jak już powiedziałam, były pierwsze te muszki owocowe, na nich czyli na modelach zwierzęcych udało się odkryć podstawowe mechanizmy działania zegara. One później są badane i na myszach, i na szczurach. Możemy sprawdzać, jakie mutacje w genach zegara są, jakie konkretne mutacje wpływają, jak na ten zegar funkcjonuje, dodatkowo jak funkcjonuje na metabolizm, długość życia, różne choroby, o których później dokładniej opowiem. Modele komórkowe łatwiej pokazują, jak rytmy dobowe sterują podziałami komórkowymi. Możemy się bardzo dużo, patrząc tylko na te komórki, odpowiednio tym zegarem manipulując, badać reakcję na stres, wpływ na stres oksydacyjny, na bardzo wiele procesów, które później pozwalają coraz więcej dowiedzieć się na temat chronomedycyny, czyli pozwolić na dostosowanie i terapii, i leków do rytmów biologicznych konkretnego pacjenta. I tak jak powiedziałam, mamy modele in vivo, czyli na organizmach. Bardzo popularnymi są właśnie myszy, muchy, ryby jako modele rytmów dobowych. Możemy w nich badać zaburzenia snu, co z tym się wiąże, zaburzenia metabolizmu, odporności. Wnioski o powiązaniu zegara właśnie z różnymi chorobami, o których za chwilę Państwu powiem, o otyłości, depresji, o nowotworach. I myszy, szczury możemy mieć z różnymi mutacjami w różnych genach. To tak naprawdę dokładnie pozwala, modele te zwierzęce pozwalają nam na takie modulowanie, że wszystkie inne czynniki, które mamy normalnie wpływające jeszcze na organizm u człowieka, które wpływają na ten cykl, my możemy jak najbardziej wyizolować ten model tylko do badania jednej konkretnej zmiany w genie, która może być związana właśnie z metabolizmem, nie mając już na przykład nakładających się na to stresów czy innych czynników. Mamy również modele in vitro na komórkach i na tkankach. Bardzo fajnym modelem jest właśnie modele z reporterem bioluminescencyjnym PER LUTS, można do takich komórek, na przykład pobranych z tych fibroblastów z skóry pacjenta, na przykład pacjenta z chorobą, na przykład z chorobą Alzheimera, można wizolować te fibroblasty, transfekować je właśnie takim genem i wtedy dokładnie pod wpływem różnych substancji leczniczych możemy badać ten zegar. Jeżeli transfekujemy komórki takim genem PER, który wiadomo, że ma cykliczną ekspresję, to badając w odpowiednim sprzęcie, możemy po prostu widzieć świecący, narastający sygnał, który po prostu będzie świecił i bardzo łatwo widzimy ten nasz cykl. W związku z tym, bo łatwo jest nam na to nałożyć jakieś leki i badać dokładnie w prosty sposób, jak dane czynniki będą wpływały na ekspresję tego genu. Umożliwia to właśnie, możemy oczywiście w różnych tkankach, komórka z różnych tkanek badać zegar i badać wpływ leków i metabolitu różnych na cykl dobowy. Dzięki tym wszystkim badaniom okazało się, że wiele procesów metabolicznych, immunologicznych ma takie okna czasowe, kiedy komórki reagują inaczej, inaczej będą reagowały, kiedy ekspresja na przykład genu PER będzie wysoka, inaczej jak będzie niska, więc tak naprawdę są to bardzo ważne informacje, choćby nawet by potem odpowiednio można było podawać leki pacjentom w danych schorzeniach, bo to również jest związane ze światłem. Co bardzo ważne w takiej hodowli komórkowej, to jest jak wyizolujemy na przykład takie komórki fibroblasty ze skóry pacjentów, mamy już ich hodowlę, no to wiadomo, że w tej skórze ten zegar biologiczny jest koordynowany między innymi tym sygnałem ze światła, wszystko jest super uregulowane. Jednak jak wyizolujemy takie komórki do nas na szalkę, też musimy pamiętać, że musimy je synchronizować, bo po tej izolacji one wszystkie jak gdyby mają ten swój zegar w odpowiednim czasie. Ta synchronizacja, tutaj widzą Państwo właśnie takie komórki bez synchronizacji, no na nich nie udałoby się z powodzeniem zaprojektować żadnych badań, które by przyniosły jakieś sensowne, pokazały sensowne wyniki. Dlatego bardzo ważne jest synchronizowanie takiej hodowli najpierw. I dokładnie Państwo widzą, że w takiej synchronizowanej, zaawansowanej hodowli fazy zegara zostają ujednolicone. Ten dzień, noc, we wszystkich komórkach po prostu sygnał jest dokładnie taki sam. Czyli jeżeli będziemy działać, sprawdzać odpowiedź jakichś związków farmakologicznych, no to wtedy będzie można zobaczyć różnicę. Ten zegar biologiczny badany jest obecnie w bardzo, bardzo wielu chorobach, na przykład w chorobach neurologicznych i psychiatrycznych, takich jak depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, zaburzenia ze spektrum autyzmu, modele choroby Alzheimera, w chorobach sercowo-naczyniowych, u myszy z zaburzonym zegarem, można łatwiej właśnie rozwijać nadciśnienie, miażdżyce, one same rozwijają, zespoły metaboliczne, cukrzyca, tak samo nowotwory, tak jak pokazywałam, komórki nowotworowe, u nich ten zegar jest zupełnie rozstrojony, a także choroby związane z układem odpornościowym i choroby zapalne. To, co wcześniej Państwu pokazałam, jak ten zegar wpływa na wszystkie nasze narządy i jakie kluczowe jest prawidłowe działanie zgodnie z zegarem, to wszystkie te zaburzenia zegara, czyli również związane z tym, jak śpimy, czy nasz organizm ma odpowiedni czas na regenerację w czasie snu, czy mamy odpowiednią higienę tego naszego życia, wpływa po kolei na te wszystkie procesy, które tak naprawdę prowadzą bardzo często do wielu chorób. Takie pytanie mi się pojawiło, w związku z tym, czy to światło jest takim jedynym wyznacznikiem czasu? No właściwie wiemy już, że to światło synchronizuje te wszystkie procesy, jakie mamy, ale na naszą aktywność, nasze działanie mają również wpływ aktywność społeczna, umysłowa, czyli właśnie to związane ze spotkaniami z innymi ludźmi, z pracą, to co mówiłam na początku o tym, że większość z nas myśli, że jest sowami ze względu właśnie na te socjologiczne aspekty życia obecnie. Także rytm posiłków ma kluczowe znaczenie. Bo jak Państwo widzieli, jeżeli mamy aktywność wątroby w ciągu dnia, która wzrasta, te hormony powodują najwyższą jej aktywność właśnie około tamtej godziny 15. W związku z tym te procesy metaboliczne i wszystko, co się dzieje, powinno być w jakiś sposób uregulowane też właśnie z tym wewnętrznym rytmem. Co więcej, wysiłek fizyczny, on ma bardzo duże znaczenie i może również wyznaczać nam zmiany takiego rytmu naszego okołodobowego. Jeżeli ktoś będzie regularnie ćwiczył wieczorem, to też może zaburzyć sobie te fazy snu i przenieść i przesunąć jak gdyby ten swój sen w stronę właśnie tego chronotypu sowy. Bardzo duże znaczenie obecnie dla tej regulacji naszego zegara biologicznego, bo już wiemy, że nie jest to tylko światło, jest możliwość korzystania z zegarów, budzików, no i przede wszystkim mediów, które nie dość, że mówią nam, która jest godzina, to na bardzo długi czas są w stanie nas zatrzymać przed ekranem i spowodować, że nieświadomie sami zaburzamy sobie swój własny zegar. Tak. Tutaj jeszcze to chyba chciałam jeszcze tylko powiedzieć jeszcze raz, jak bardzo ważny jest ten zegar dla mózgu i jak mózg pracuje w zgodzie z zegarem, czyli jeszcze raz wracam właśnie do tego, jak ważna jest regeneracja. Rano mamy bardzo wysoką koncentrację i pamięć roboczą, później wraz ze zmianami hormonalnymi dochodzi do spadku energii, do senności. Zwykle po południu, wieczorem, w zależności od chronotypu, bardzo wzrasta kreatywność, a w nocy dochodzi do konsolidacji pamięci oraz czyszczenia z toksyn. I tu właśnie chciałam dwa słowa powiedzieć na temat układu glimfatycznego, który w 2012 roku dopiero został odkryty. Jest to taki układ z nazwy przypominający układ limfatyczny, który odpowiada za oczyszczanie naszego organizmu z różnych toksyn, które dalej przez komórki układu limfatycznego, limfę, doprowadzane też są do krwiobiegu, do w nerkach oczyszczane. Mózg, jak do tej, wiadomo było, że musi w jakiś sposób, jako tak ważny organ, który ma tylko 2% masy naszego ciała, a tak naprawdę 20% zasobów energetycznych zżera naszych całego organizmu. Wiadomo było, że ma bardzo dużo procesów metabolicznych, ale nie wiadomo było, jak się ten mózg oczyszcza. I okazuje się, że właśnie ten układ limfatyczny jest odpowiedzialny za usuwanie produktów przemiany bakterii, różnych źle sfałdowanych białek właśnie w mózgu. Co więcej, jego główna aktywność jest właśnie w czasie snu, w nocy, w czasie głębokiego snu. Więc nawet to już pokazuje, że jeżeli zależy nam na prawidłowej pracy naszego mózgu, musimy pamiętać o dobrym śnie. No więc jak zaburzamy sobie ten nasz zegar biologiczny? Myślę, że większość rzeczy doskonale już teraz wiemy. Przede wszystkim sztuczne światło. Tak jak powiedziałam, od ostatnich 50 lat wzrost tych wszystkich rozwój cywilizacyjny, tak to nazwę, wpływa na to, że coraz więcej wokół nas niebieskiego światła. Tak jak mówiłam, komórki siatkówki na światło świec w ogóle nie reagują. Reagują na światło niebieskie, na światło białe, szczególnie na niebieskie, czyli szczególnie ekrany. Powodują bardzo duże zaburzenia snu. Co więcej, musimy pamiętać o tych badaniach, że żyjemy w środowisku bardzo zanieczyszczonym światłem, to również znacząco wpływa już samo na to, jak funkcjonujemy, prawda? Plus jeszcze to, co sobie sami dodajemy. Nieregularne pory snu, chodzenie spać i wstawanie o różnych porach. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest właśnie jet lag społeczny. Dotyczy on większości osób, szczególnie młodszych, bo tak jak powiedziałam, kluczem jest regularność. W związku z tym, że prowadzimy inny tryb w tygodniu, a inny tryb w weekendy i większość z nas tak ma, sami wprowadzamy i powodujemy u nas ten jet lag i nasz organizm tak naprawdę nie może się uregulować, no bo w weekend dużo później chodzimy spać, mamy nieprzespane noce, a nawet jedna nieprzespana noc bardzo wpływa na aktywność właśnie całego układu i powoduje już wiele zmian. Praca zmianowa, oczywiście ona dotyczy bardzo niewielu osób, ale też przy wybieraniu pracy zmianowej warto zobaczyć, czy pewne osoby... Bardzo często nie mamy na to wpływu, ale jak mamy, żeby sprawdzić, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie funkcjonować w pracy zmianowej i jak funkcjonujemy. No i oczywiście to spożywanie posiłków o nieregularnych porach, jedzenie w nocy bardzo zakłóca narządy wewnętrzne, które, jak pokazałam, mają swój własny rytm i brak kontaktu z naturalnym światłem. I bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Większość z nas przebywa stale w zamkniętych pomieszczeniach. Od rana do popołudnia, w szkole, w domu, jesteśmy narażeni cały czas na światło takie w pomieszczeniach, ale tak naprawdę brakuje nam światła słonecznego, które jest najlepszym regulatorem i które najlepiej synchronizuje ten nasz rytm, więc każdy z nas powinien być też na zewnątrz. Skutki zaburzenia rytmu mogą być krótkoterminowe i długoterminowe, w zależności od tego, jak długo serwujemy sobie właśnie te zaburzenia, na przykład jak długo nie dbamy o ten nasz układ. Jeżeli jest to jednorazowe, krótkoterminowe, to jak najbardziej organizm jest w stanie szybko się przestawić na prawidłowy tryb, ale nawet te krótkoterminowe zaburzenia prowadzą do problemów z zasypianiem, co nakręca ten cały system, problemów ze wstawaniem, powoduje to spadek koncentracji, pogorszenie procesów, uczenia się, pamięci, pogorszenie nastroju. I to nawet badania socjologiczne pokazywały, że właśnie u tego chronotypu sowy, oprócz tego, że faktycznie zwykle osoby, które chodzą później spać, mają wyższą kreatywność niż osoby wcześniej rano wstające, ale bardzo wiele badań pokazuje, że u tych osób bardzo dużo większe jest właśnie pogorszenie nastroju. Częściej obserwujemy depresję. Osoby przez to, że nawet krótki problem ze snem generuje to, że znowu ten problem pojawia się, nakręca się. Jedna nieprzespana noc powoduje, że drugiej znowu nie możemy zasnąć, więc te procesy powodują, narastają i bardzo często stają się długoterminowymi zaburzeniami snu i taka przewlekła bezsenność powoduje depresję, zaburzenia lękowe, bardzo dużo osłabienie odporności, bo jak pokazywałam, regularność zegara bardzo wpływa na układ odpornościowy. I właśnie bardzo wiele badań pokazuje bezpośrednie przełożenie rozregulowanego zegara biologicznego na powstawanie wielu schorzeń. Skutki zaburzeń rytmu okołodobowego dla mózgu, czyli problemy ze snem i regeneracją. Brak regularnego snu zakłóca właśnie fazę głębokiego snu i fazę REM, które są kluczowe dla regeneracji neuronów. Brak czasu również na usuwanie tych różnych szkodliwych substancji, bo układ limfatyczny nie ma czasu po prostu aktywnie funkcjonować. Pogorszenie funkcji poznawczych. Po nieprzespanej nocy możemy to zaobserwować, że już mamy spadek uwagi, wolniejsze przetwarzanie informacji, gorszą tą pamięć roboczą, dużo gorzej nam się uczy. Trwałe deficyty możemy mieć właśnie w uczeniu się, konsolidacji pamięci. Odporność mózgu na stres jest zmniejszona, zwiększony poziom kortyzolu, czyli przeciążenie tej osi przysadka nadnercze. Wyższy poziom kortyzolu będzie powodował to, że znów nie będziemy mogli się wieczorem wyciszyć, obniży poziom melatoniny i będziemy mieli gorszy sen. Oczywiście wpływa na nastrój, zdrowie psychiczne, na wydzielanie neuroprzekaźników, które są tak kluczowe w regulacji naszego nastroju. I regulowanie metabolizmu mózgu. Mózg oczywiście, tak jak pokazałam, ma swój własny rytm energetyczny, nocą zużywa mniej glukozy, a podczas czuwania więcej. I te niedobory energetyczne w neuronach mogą osłabiać też wydajność i sprzyjać chorobom degeneracyjnym mózgu. I właśnie jednym z takich zaburzeń, którym bezpośrednio widzimy wpływ zaburzeń snu, są choroby neurodegeneracyjne. Co ciekawe, zaburzenia rytmu okołodobowego przez właśnie nieprawidłowe funkcjonowanie układu limfatycznego, wzrost kortyzolu, wyższy poziom stresu, osłabienie układu immunologicznego, procesy zapalne, które są mocniejsze, wpływają na większe prawdopodobieństwo powstania chorób neurodegeneracyjnych, co z kolei wpływa też na zaburzenia rytmu okołodobowego, bo u osób, u których obserwujemy chorobę Alzheimera czy Parkinsona, bardzo często też obserwowane są zaburzenia snu. Rozregulowany zegar to nic innego jak większe zaburzenia poznawcze i bardzo często motoryczne. Teraz chciałam Państwu pokrótce przedstawić parę zaburzeń chorób związanych z mózgiem, jak ten niedziałający zegar właśnie wpływa na mózg. Biorąc pod uwagę, że już późno, to tak pokrótce to powiem, bo widzę, że trochę dużo mówię. Zaczniemy od choroby Alzheimera, która jest postępującym neurodegeneracyjnym zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego, który jest właściwie najczęstszą przyczyną otępienia. 60-70 przypadków to otępienia to właśnie choroba Alzheimera, a jej ryzyko rośnie z wiekiem. I ona właśnie jedną z teorii choroby Alzheimera jest odkładanie się blaszek amyloidowych w mózgu, takiego źle sfałdowanego białka. Czyli już nie będę mówić o objawach klinicznych, postępowaniu, ale przejdziemy od razu do tych spraw związanych ze snem. U tych osób mamy częste wybudzanie się, fragmentaryczny, spłycony sen, nasilenie pobudzenia, dezorientację wieczorem, kiedy już człowiek jest bardzo, bardzo zmęczony, a bardzo często dochodzi do takiego zupełnego odwrócenia dnia z nocą. Jak te zaburzenia snu się do tego przyczyniają? No między innymi właśnie mamy zwiększoną aktywność mózgu w ciągu nocy, no bo mózg się nie wycisza. Jak jest zaburzona aktywność w ciągu nocy, mamy ten wyższy pobór energetyczny. Cały czas ten metabolizm jest na jakimś poziomie. Czyli wszystko jest mniej efektywne. Dodatkowo układ limfatyczny nie funkcjonuje dobrze, no bo nie oczyszcza, a mamy większy metabolizm, czyli tych więcej produktów, które powinny zostać usunięte, zostaje w mózgu. Między innymi jest to też teoria na pozostawianie amyloidu beta. Czyli konsekwencje, wiadomo, pogorszenie choroby. Podobnie jest z chorobą Parkinsona, też przewlekła postępująca choroba neurodegeneracyjna, druga najczęstsza choroba po chorobie Parkinsona i też jej ryzyko rośnie z wiekiem. Jak pokazały badania, dla niej również kluczowy jest dobry sen i czas na regenerację mózgu. Degeneracja w objawach klinicznych obserwujemy, że u pacjentów zaburzenia snu, bezsenność, nadmierna senność w ciągu dnia, właśnie to odwrócenie dnia z nocą, zespół niespokojnych nóg, co również zaburza prawidłowy sen i powodują te zmiany nasilenie objawów ruchowych, wzmacniają wzorce aktywności, takie ogólne osłabienie pacjenta, spowolnienie myślenia w ciągu dnia ze względu na to takie chroniczne zmęczenie. Te mechanizmy prowadzą do nasilenia stresu oksydacyjnego, do stanu zapalnego. Organizm nie mogąc odpocząć w nocy jeszcze bardziej nie radzi sobie z układ odpornościowy, co w związku z tym w konsekwencjach nasila cały proces. Zaburzona jest synteza melatoniny, która i tak z wiekiem jest bardzo obniżona, więc tym bardziej wszystkie te procesy przyczyniają się do pogorszenia funkcjonowania pacjenta. Rytm okołodobowy też wpływa na choroby neuropsychiatryczne, takie jak depresja, szczególnie widzimy to sezonowo, kiedy mamy mniejszy kontakt ze światłem jesienią, prawda? Jeżeli wszyscy gorzej funkcjonujemy przy gorszym świetle i trudniej nam jesienią wstawać rano, być aktywnym, być kreatywnym i dobrze funkcjonować. Ma też znaczenie w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w schizofrenii i wielu innych chorobach, takich jak zaburzenie ze spektrum autyzmu, padaczka, migrena, a także stwardnienie rozsiane. W związku z tym, że ja osobiście zajmuję się w pewnym stopniu zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to chciałam o Państwu powiedzieć. Są to dość częste zaburzenia, jak pewnie wszyscy wiedzą, neurorozwojowe. Charakteryzują się właśnie z trudnościami w komunikacji społecznej, takim stereotypowym zachowaniem i bardzo ograniczonymi, konkretnymi zachowaniami, które jak gdyby tak wyciszają, uspokajają mózg. Epidemiologia okazuje się, że w obecnym czasie M1-2 populacji cierpi na tą chorobę. Do tej pory mówiono, że 4 razy częściej chłopcy niż dziewczynki. Najnowsze badania pokazują, że nie do końca. U dziewczynek po prostu choroba przebiega trochę inaczej i nikt za bardzo nie zwracał do tej pory uwagi na przebieg i diagnostykę odpowiednią. Prawidłowo dobrana diagnostyka dla dziewczynek, które po prostu lepiej potrafią się kamuflować z pewnymi objawami społecznymi szczególnie, powoduje, że okazuje się, że u dziewczynek również bardzo dużo jest takich, które cierpią na zaburzenia. I bardzo często obserwuje się właśnie u tych dzieci zaburzenia ze snem, utrzymaniem ciągłego snu, bardzo często sen jest skrócony, dzieci bardzo krótko śpią, często się wybudzają, zwykle nie mają tego w ogóle głębokiego snu, nie ma czasu mózg wyciszyć się i naprawić, oczyścić, by dalej mógł dobrze funkcjonować. To w konsekwencji właśnie nasila objawy behawioralne i emocjonalne, powoduje gorsze funkcjonowanie społeczne. Zaobserwowano również, że u dzieci jest bardzo nieprawidłowe wydzielanie melatoniny i nawet różnice są w ekspresji tych genów zegara, więc okazuje się, że ten zegar jest bardzo kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania autystycznego mózgu, tak by miał czas właśnie na regenerację, odpoczynek i by te procesy mogły prawidłowo mieć miejsce, a tak naprawdę wrócę, jest to choroba neurorozwojowa, więc powrócę do telefonów, tabletów i innych rozpraszaczy naszego dnia codziennego. Okazuje się właśnie wzrost zachorowań mamy w tym dość niedawnym czasie i wielu naukowców wiąże go właśnie ze zdobyczami technologicznymi naszymi, bo już bardzo małe dzieci mają kontakt właśnie z tymi mediami i młody mózg, który dopiero się rozwija, jest zaatakowany przez bardzo, bardzo, bardzo dużo bodźców. Czytałam takie badania, że 10 minut w telefonie to jest tyle samo bodźców, co kiedyś było przez cały dzień dla jednej osoby. Więc możemy sobie wyobrazić, jak nasz mózg jest przebodźcowany, szczególnie w tym młodym wieku, może to prowadzić naprawdę do bardzo trudnych następstw. Problemy ze snem bardzo mocno łączą się również z padaczką. Wiadomo, że te objawy padaczkowe bardzo często mają również swój rytm. Przy jeszcze dodatkowych zaburzeniach snu dochodzi do zwiększenia i nasilenia tych objawów padaczkowych. Same ataki są dużo trudniejsze do leczenia, więc akurat w tym przypadku bardzo ważna jest ta higiena snu. I ostatnia migrena. Migrena również bóle, jak Państwo widzą, są cykliczne, dużo częściej są rano. Możliwe, że wiele teorii wskazuje, że jest związana z zmianami hormonalnymi, cyklicznymi, także niewyspanie, nocne wybudzenia, nieregularny sen, trudności z zasypianiu bardzo często wpływają na ataki migreny, zwiększają podatność na napady tej migreny, szczególnie właśnie przy braku snu i odwodnieniu. Może mieć też bardzo silny to związek z tą depresją sezonową, czyli brakiem światła, czyli to znowu wracamy do tego, jak przebywanie na słońcu jest istotne dla nas. Bardzo popularnym i modnym obecnie aspektem jest chronodietetyka. Na pewno Państwo się z tym też może mieli kontakt. Oczywiście bardzo ważna jest to sprawa w przypadku leczenia, żeby do zegara biologicznego odpowiednio dopasować leczenie, przyjmowanie leków. Wiadomo, że rano jest lepszy metabolizm, wiele leków powinno się przyjmować na czczo rano. Inne, które na przykład jak ciśnienie krwi, które wzrasta nam najmocniej rano, powinny być już podawane wieczorem, żeby ich skuteczność była największa rano. Czyli te wszystkie badania wokół zegara biologicznego mają bardzo, bardzo duże znaczenie. A dodatkowo to, co jemy, również przyczynia się do tego, jak funkcjonuje nasz zegar. Dostosowanie jedzenia do naturalnych cykli metabolicznych, czyli tego właśnie ustalenia okna, w którym spożywamy posiłki, do takich maksymalnie 10 godzin, żeby organizm miał czas na regenerację, powoduje szybsze spalanie kalorii, stabilna waga. Badania pokazują, że jedzenie w ciągu dnia w krótszym okresie czasu to właśnie stabilizuje tą masę. Były świetne badania na myszach prowadzone. Myszy miały dokładnie taką samą podaż kaloryczną. Były podzielone na dwie grupy. Myszy są zwierzętami nocnymi, więc ta aktywność jest najwyższa w nocy. Tylko jedne mogły jeść tylko w nocy, a drugie mogły jeść cały dzień i badania pokazały, że te, które mają dostęp do dokładnie tak samo kalorycznej karmy tylko i wyłącznie nocą, były dużo bardziej fit niż te, które miały dostęp cały dzień do jedzenia. Takie same badania również były prowadzone na kobietach w Stanach z wysokim BMI i też okazało się, że właśnie jedzenie w krótkim oknie czasowym, maksymalnie do 10 godzin, powoduje, że już przyjmowanie tych samych posiłków już inaczej organizm metabolizuje, już inaczej funkcjonuje. To powiedzenie, żeby śniadanie jeść jak król, jest jak najbardziej cały czas istotne i pamiętajmy o tym, że kolacja już powinna być naprawdę małym posiłkiem dla wyciszenia organizmu. Powoduje lekka kolacja zjedzona odpowiednio wcześniej, pozwala ograniczyć spowodować spokojną noc. I też wpływa to bezpośrednio na choroby związane z metabolizmem, przede wszystkim na insulinoodporność, cukrzycę typu drugiego i choroby serca. I to, co Państwu mówiłam o tych sowach, że to też jest teraz tak bardzo dużo osób myśli, że jest sowami przez ten socjalny aspekt. Okazuje się, że więcej sów cierpi na insulinooporność, więcej sów cierpi na cukrzycę drugiego stopnia insulinozależną, a wśród skowronków ten odsetek jest zdecydowanie mniejszy, więc sposób naszego funkcjonowania ma bardzo duże znaczenie. Bardzo ciekawy tylko jeden slajd, który chciałam szybciutko jeszcze Państwu pokazać. Jak zdolność pracy umysłowej w ciągu doby się zmienia? Myślę, że to tak... Widzę, że dużo jest młodych osób, które uczą się aktualnie. Proszę zobaczyć, że były to proste testy dodawania, które były wykonywane w różnych godzinach. Tak naprawdę był liczony czas wykonania prostego zadania i bardzo znacząco czas ten wpływa na czas, o który rozwiązujemy dane zadania, jest związany z tym, jak dobrze nam to idzie. Także już wracając do końca, powiem ostatnią rzecz. Prawidłowy rytm okołodobowy to przede wszystkim zdrowy sen i pamiętajmy o tym, myśląc, jakim jesteśmy chronotypem, zastanówmy się tak naprawdę, jak byśmy chcieli spać, kiedy nie musimy nic. I dopiero wtedy ocenimy, jaki jest nasz chronotyp. Regularne posiłki, krótkie okno czasowe na te posiłki, aktywność fizyczna wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej na nią skłonni, czyli po południu, praca w ciągu dnia, a odpoczynek nocą i ograniczenie sztucznego światła. Dobry sen. Tutaj szybciutko już Państwu pokażę wszystko, co powiedziałam, jak żyć w zgodzie z naszym zegarem. Po prostu dbać o higienę snu. Myślę, że to jest najbardziej kluczowa sprawa. I pamiętajmy o tym, że to naprawdę wpływa na nasz mózg, wpływa na to, jak mózg funkcjonuje i sami możemy bardzo o to zadbać. I dziękuję, bo to już takie myślę, że późno się zrobiło, a ja gadam i gadam. To...